proszę Państwa, zapraszamy na tę audycję czytać, aby być mądrym. Po prostu, dlaczego czytanie też warto wiedzieć? Czytanie powoduje pewną refleksję, rozwija wyobraźnię, można pomyśleć, można do tekstu wrócić. Czytanie, przeczytać książkę, to proszę Państwa, to niejednokrotnie tak jakby poznać życie całe danego człowieka, który tę książkę napisał. Warto czytać, ażeby być mądrym. I ważne jeszcze jest, co czytać. Co czytać, żeby przez czytanie, przez media, przez radio, telewizję wprowadzamy w swoje życie jakieś treści. Człowiek może być bardzo zdrowym. Ta ekologia, można mówić o ekologii w myśleniu, w rozumowaniu. I to jest też bardzo ważne, żeby tu mieć czyste myślenie, właściwe myślenie, a nie jakiś być zmanipulowany, nie rozumieć rzeczywistości, takim pokręconym. To jest bardzo ważne. Dlatego ważne też, co czytam, co studiuję. Ja bym bardzo, bardzo zachęcał Państwa do studiowania filozofii, dobrej filozofii. Taka dobra filozofia jest na Kulu. Nie zapomnę ojca Krąpca. I on tam stworzył dobrą szkołę filozoficzną. Po tej filozofii ludzie są jacyś, no, myślący bardzo. I cieszę się, że właśnie mistrzowie stamtąd uczą w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej także. Po jakimś czasie widać, jak przychodzą do uczelni, a później jak już jest licencjat, bronią, to już widać, to już jest inaczej. A magisterium, jeżeli już bronią, to jeszcze inaczej, jeszcze lepiej. A gdyby nie zatrzymali się, tylko jeszcze dalej rozwijali, to, proszę Państwa, to jest dopiero to. No my musimy, katolik musi być bardzo myślący, mądry, dlatego czytanie. I dziękujemy tym, którzy tworzą media, tym, którzy tworzą dobre media, dobre książki wydają. Proszę Państwa, na początek tej audycji chociażby parę minut i prosimy, żeby nie gniewali się ci, którzy nagrywali, ale z Instytutu Edukacji Narodowej. Jest taki Instytut Edukacji Narodowej, IEN skrót, w Lublinie. Posłuchajmy. To też powstało przy Radiu Maryja. Wykłady między innymi dobre robią. Teraz ten Instytut Edukacji Narodowej przygotowuje całe studium Instytutu Edukacji Narodowej przy Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Całoroczne. Warto o tym też pomyśleć. I słuchamy teraz.
Witamy Państwa serdecznie i chcemy dziś zaprosić do lektury książek wspomagających rodziców w wychowawczym trudzie. Jak podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II, rodzina jest powołana do wychowania swoich dzieci. Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka, jest dom rodzinny. Wychowanie obok urodzenia i ochrony dzieci jest najważniejszą i niezbywalną funkcją rodziny. Ani szkoła, ani poradnie pedagogiczne, ani organizacje młodzieżowe nie wyręczą rodziny w tej misji. Nikt i nigdy nie zastąpi rodziny w jej obowiązku rozumnego i celowego oddziaływania na dziecko od pierwszych chwil jego życia. Tam, gdzie brak rodzicielskiej mądrej miłości, odpowiedzialności i umiejętności wychowawczych, dzieci nie nabędą właściwych zachowań, nawyków, cnót, a u młodzieży rodzą się frustracje prowadzące do uzależnień, chuligaństwa i zaprzepaszczenia szans na dobre życie.
Dla rodziców poszukujących wychowawczych wskazówek mamy dziś kilka propozycji. Pierwsza z nich to dyscyplina na całe życie. Najlepszy prezent, jaki możesz dać swoim dzieciom. Doktora Raya Guarendi, psychologa i ojca 10 dzieci. Z odwagą i przenikliwością rozprawia się w niej z mitami na temat dyscypliny i w ogóle wychowania. Podstawą dla pełnej miłości i skutecznej dyscypliny musi być zdrowy rozsądek oraz konsekwencja w działaniu. Dzieci muszą mieć pewność co do skutków swoich zachowań i rodzicielskich reakcji. Guarendi wszelkie formy słownego wywierania wpływu na dzieci, gderanie, prawienie kazań, dyskutowanie, krzyk, określa jako iluzję dyscyplinowania. Jest to być może wygodniejsze dla rodzica, ale tylko doraźnie. Oprócz przedstawienia podstaw skutecznego dyscyplinowania, autor w kolejnych rozdziałach książki Dyscyplina na całe życie – najlepszy prezent, jaki możesz dać swoim dzieciom, podejmuje różne kwestie związane z wychowaniem. Od poważnych po najczęstsze domowe kłopoty, takie jak problemy z zasypianiem, wybuchy złości, grymaszenie przy stole, kłótnie między rodzeństwem, sprzątanie zabawek czy skarżenie i pyskowanie. Bardzo konkretne i sprawdzone porady z pewnością mogą pomóc niejednemu sfrustrowanemu i zniechęconemu rodzicowi.
Drugą książkę, Być świadomym rodzicem, autopilot jest dla samolotów, napisało trzech autorów, Cissy Goff, David Thomas i Melissa Trevathan. Jest to trójka terapeutów pracujących w poradni dla dzieci, których wieloletnie doświadczenie pozwoliło stworzyć poradnik oparty o proste życiowe zasady, które można śmiało zastosować w codziennym życiu. Przewodnią myślą książki, wyrażoną w tytule, jest stwierdzenie, że w skutecznym wychowaniu nie może być mowy o jakiejś automatyzacji, mechanicznym wykonywaniu pewnych czynności. Odpowiedzialny rodzic powinien być troskliwy, czuły, ale przede wszystkim mądry i świadomy tego, jak przebiega proces dorastania. Wielu rodziców nie umie zrównoważyć miłości i dyscypliny, nadmiernej opiekuńczości i dawania swobody. Często budzi to w nich poczucie winy i porażki. Dzięki książce Być świadomym rodzicem odkryją, jak mądrze kochać swoje dzieci, jak być rodzicem konsekwentnym, cierpliwym, ale również radosnym i pełnym nadziei.
Kolejna książka, która w prosty sposób przekazuje prawdy ważne dla rodziców małych dzieci, to Próbowałam już wszystkiego. Jak radzić sobie z niesfornym dzieckiem bez bicia i krzyku? Autorstwa Izabeli Filiozat. Jest to poradnik dla rodziców dzieci w wieku od roku do 5 lat. W dowcipny sposób w książce poruszonych jest kilka najważniejszych tematów, z którymi często nie dajemy sobie rady. Czyli ataki złości, bójki między rodzeństwem, bałagan w pokoju i nocne niepokoje. Zachowania, które zwykle uznajemy za przejaw buntu lub arogancji, a tak naprawdę często wynikają one z danego etapu rozwoju mózgu dziecka. Zabawne rysunki przebijające się przez karty książki nie tylko są elementem ozdobnym, ale także przekazują w pigułce ważne prawdy o wychowaniu.
Wartościową propozycją dla rodziców jest również miłość i logika. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności? Autorstwa Fostera Kleina i Jima Feya. Książka ta pokazuje, jak mieć wpływ na zachowanie dziecka i wychować je na odpowiedzialnego i kochającego człowieka. Ten bestsellerowy poradnik zawiera zasady autorskiej metody wychowania. Jej główne założenie polega na umożliwieniu dzieciom dokonywania wyborów i ponoszeniu ich konsekwencji. Dzieci, rozwiązując własne problemy, uczą się logiki i zdobywają umiejętności niezbędne w samodzielnym dorosłym życiu, takie jak roztropność, konsekwencja działania i odpowiedzialność.
Wykształcenie takich postaw jest bardzo ważne, ponieważ rodzice nie mogą dziś polegać na kulturze jako na czynniku umacniającym wartości wychowawcze. Mogą się natomiast spodziewać, że kultura nauczy ich dzieci, jak skutecznie podważać i niszczyć te wartości. Temu bardzo ciekawemu i aktualnemu zagadnieniu poświęcona jest książka Gabriele Kuby Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności. Nazwa ideologia gender nie jest znana większości obywateli naszego kraju. Nie wszyscy wiedzą, że od wielu lat prowadzona jest podstępna wojna, by z umysłów ludzi usunąć to, co przez wieki było oczywistością. Jasne rozróżnianie męskości i kobiecości, ich biologicznych uwarunkowań i społecznych ról. Na naszych oczach dokonuje się potężna rewolucja, niszcząca normalną wizję małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa. Globalna rewolucja seksualna, kontynuująca pod inną nazwą ideę rewolucji marksistowskiej, wkradła się do polityki, instytucji władzy i placówek oświatowych na Zachodzie i zamieniła się w despotyczną tyranię. Program przekształcania społeczeństwa propagowany przez ONZ i Unię Europejską burzy nie tylko chrześcijańskie, ale również naturalne i zdroworozsądkowe podejście do rodziny. Gabriele Kuby od czasu przejścia na katolicyzm w 1997 roku zajmuje się w licznych publikacjach i wykładach krytyczną analizą ideologii genderowej oraz jej destrukcyjnym wpływem, inwazją pornografii, promocją homoseksualizmu, obligatoryjnym wychowaniem seksualnym w szkołach i przedszkolach. Warto sięgnąć po książkę pod tytułem Globalna rewolucja seksualna, by móc dać odpór tej zbrodniczej ideologii, dążącej do triumfu cywilizacji śmierci.
Tak, proszę Państwa, warto, bardzo, bardzo warto te książki czytać. Dziękujemy Instytutowi Edukacji Narodowej za te i inne propozycje, mówienie, recenzje o tych książkach. Proszę Państwa, i dziękujemy za to, że Instytut Edukacji Narodowej również służy wykładami, całymi, powiedziałem, studium edukacji narodowej. Proszę Państwa, strona Instytutu Edukacji Narodowej to IEN.chyba. Zresztą znajdziecie sobie, Panie Jarku, prawda? Można znaleźć w internecie, a też tutaj skrót Instytutu IEN. Można też znaleźć, jest link z portalu Radia Maryja. Zobaczcie Servire Veritati, bo to jest fundacja Servire Veritati, po polsku służyć prawdzie. O tym, co słyszałem w tej chwili, pani chyba Madzia to mówiła, ostatnie słowo słyszałem, jest o tym też, no, o tych trendach jest w naszym dzienniku dzisiejszym na stronie 10. Proszę Państwa, nadchodzi dyktatura mniejszości. Proszę Państwa, tak, na przykład 100 tysięcy euro to grzywna, jaką została ukarana hiszpańska grupa medialna Intereconomia za publikację reklamy promującej rodzinę i zachęcającej do bojkotu parady homoseksualistów. Proszę Państwa, nawet takie zachęcanie do bojkotu takiej parady, zresztą gorszącej, jest karane w Unii Europejskiej. Chcą u nas to wprowadzić, a nawet do pozbawienia wolności. I to chce wprowadzić w Polsce PO i Lewica. Ruch Palikota, SLD. Nad tym teraz już pracują w Sejmie. Proszę Państwa, bardzo poważna sprawa. Radzę przeczytać ten artykuł, nadchodzi dyktatura mniejszości i dajcie innym. To jest, proszę Państwa, no, to jest nasze apostolstwo. Autor tego artykułu, pan doktor habilitowany Aleksander Stępkowski, jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorem Centrum Prawnego Ordo Iuris. To można więcej też różnych rzeczy. I zaczynamy od dzieci. Książki dla dzieci, pisma dla dzieci. Ja tu mam Anioła Stróża od Siódloretanek z płytą. Są różne pisma katolickie, Miś, jakieś tam jeszcze inne, Jaś, prawda? Popatrzcie, co jest i zacznijcie z dziećmi. Strona, adres internetowy Instytutu Edukacji Narodowej www.ien.pl IEN.pl, czyli od Instytutu Edukacji Narodowej pierwsze litery. Proszę Państwa, i radzimy współpracować z takimi ludźmi. Proszę Państwa, i teraz połączymy się, czy już żeśmy się połączyli, już mamy połączenie z następnym autorem. Mam książki. Pan Henryk Bejda. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Ja mam pana książki przed sobą, mam Cuda Anielskie i Księga Cudów, ilustrowana Księga Cudów. Mm-hmm. I Cuda Anielskie, niezwykłe historie interwencji przyjaciół z nieba. Takie książki mam, przysłała mi Fundacja Nasza Przyszłość. Oni przysłali mi jeszcze inne, ale nie mam przy sobie ich, może następnym razem.
No inne są równie ciekawe, muszę przyznać, no bo tak. Jest cud eucharystyczny, który wydarzył się w Sokółce.
w Sokółce w 2012 roku chyba, prawda?
W 2008 roku się wydarzył.
Mnie się wydaje, że później.
No nie, nie, nie.
Tak szybko 12
października 2008 roku.
Tak szybko czas leci, Boże.
No, tak szybko czas leci.
Tak, w Sokółce prawdziwy cud eucharystyczny.
Prawdziwy cud eucharystyczny.
Ja widziałem to. Jeszcze to nie było publiczne i pamiętam, była transmisja w Białymstoku w Kościele Bożego Miłosierdzia. No tak, to musiał być wcześniej, bo 2010 rok zginął ksiądz biskup pod Smoleńskim, ksiądz biskup Tadeusz Płoski, a on wtedy miał kazanie tam, także to wcześniej, ma pan rację. I no, byłem, tak modliłem się, Panie Jezu, daj mi jeszcze silniejszą wiarę. I ksiądz mnie bierze, księża, mówię, proszę ojca, możemy zobaczyć. Ja powiem, taki zmęczony, mówię, że jeżeli ktoś prowadził samochód, to bym pojechał. Otworzyli nam drzwi na plebanii, tacy sympatyczni księża, młodzi ludzie. Taki młody ksiądz zaprowadził mnie do kaplicy na plebanii, otworzył tabernakulum, otworzył to naczynie, w którym był maleńki korporał i tam... Tak. Była ta hostia, kawałek hostii, widać było te, tak jeszcze. I patrzę, tak jak coś prawie jak ciało,
tak.
Żywe ciało, jest taki nieraz taka rana tam właśnie na tej hostii.
Tak, ja też to widziałem i jestem przekonany, że było to prawdziwe ciało Chrystusa.
I badane to było przez profesorów, prawda?
Dokładnie. Pan profesor Sobanie-Tłutowska, pan profesor Culkowski
z
Uniwersytetu z Białego Stoku.
Komórki serca umierającego mężczyzny.
Dokładnie tak. Dokładnie
tak. Tak. Proszę Państwa, cuda są. Cuda są. Ludzie nie wierzą. Pan Bóg daje cuda ludziom, żeby uwierzyli. I mówi Pan Bóg, a więc cuda anielskie, prawda? Taka książka. Tak. Co pan powiedział? Króciutko, mamy mało czasu. O tych cudach.
No, cuda anielskie zdarzają się. I myślę, że nawet w życiu każdego człowieka, nawet w życiu moim się zdarzały cuda, które uważam, że można przypisać aniołom, którzy się mną opiekowali. No, z takich cudów, które mógłbym opowiedzieć.
Panie Henryku, właśnie siostra Urszula, która teraz posługuje w Radiu Maryja, usłyszała nas i przyniosła mi książkę pana Cud Eucharystyczny. Sokółka, przesłanie dla Polski i świata. To przy okazji pozdrawiam. W takim razie siostra posługiwała, odbudowywała tą klasztor sióstr w Komańczy, tam gdzie ksiądz prymas był więziony. Siostra pochodzi z Bielska Podlaskiego. Piękne miasto i piękni ludzie. A więc panie Henryku, tak? Cuda anielskie.
Cuda anielskie, to znaczy ja mogę opowiedzieć o swoim cudzie, którego doświadczyłem.
I pan to opisał też? Pan opisał to?
Opisałem go w książce Cuda anielskie. Tak,
jaki to rozdział? Jaki to rozdział?
No, prawdę powiedziawszy nie, bo trudno mi teraz wracać do książek, tak, które już dawno temu napisałem.
Może to natomiast... anielskie świadectwo, za wcześnie i za późno, może to.
No jest to na pewno anielskie świadectwo gdzieś tam zamieszczone. Myślę, że na początku książki.
Tak.
Wydarzyło się to w miejscowości Czarna w Bieszczadach. Zresztą z tym księdzem, który tam teraz posługuje, z proboszczem, jestem w tej chwili zaprzyjaźniony i jakoś wymieniamy się korespondencją, e-mailami. Było to tak, że jechaliśmy obejrzeć dwie cerkwie, które tam się znajdują. Piękne takie stare, drewniane cerkwie. I w pewnym momencie dostrzegliśmy wielką chmurę, która się zbliża, nadciąga po prostu nad ten teren, nad którym myśmy byli. Dojechaliśmy do jednej cerkwi, zaczęło trochę tam siąpić. Obejrzeliśmy tą cerkiew. Dojechaliśmy do drugiej cerkwi. Żona zaparkowała z dwójką dzieci zresztą w samochodzie. Ja wysiadłem, ale już wtedy zaczęło strasznie lać. Wielka nawałnica się pojawiła i Ja obszedłem cały kościół. Niestety ten kościół był zamknięty. Tam pracowali ludzie, którzy się zajmowali renowacją tego kościoła. No i wróciłem do samochodu, ale zauważyłem, że samochód już trochę w innym...
Halo? No nie słyszę. Przerwało nam. Przerwało nam, czytałem tak, słuchałem z zainteresowaniem i przerwało nam w tej chwili. Proszę Państwa, to w każdym razie to, co Pan opowiada, jest też w tej książce Cuda Anielskie. Ja mam też tutaj ilustrowana Księga Cudów. Słucham Pana Henryka i w międzyczasie patrzyłem. O wielu cudach tu jest, o wielu cudach. Tak. Na przykład odnalezienie relikwii Krzyża Świętego przez Świętą Helenę, tajemnice całunu toruńskiego, cudy eucharystyczne w Lanciano, najsłynniejszy cud zdziałany za życia Świętego Stanisława, cuda Świętego Antoniego. Ja tylko przeskakuję, tak, wizję Świętej Katarzyny Emerych, dwa objawienia Świętego Andrzeja Boboli, objawienie w La Salette, Anioł Stróż w życiu Świętej Gemmy Galgani, objawienie w Gietrzfałdzie, objawienia w Lourdes, nawrócenie Bernarda Natansona, tak, cud beatyfikacyjny i cud kanonizacyjny Beaty Beretty Moli i tak dalej. Tajemnicze światło na wizerunku Matki Bożej z Guadalupe, cud beatyfikacyjny Jana Pawła II, tęczowa obręcz. Ja tylko niektóre rozdziały z tej książki Księga Cudów. Cuda są i w naszym życiu też są cuda. Jesteśmy, panie Henryku, właśnie pan opowiadał, jak obszedł dookoła kościół i tak dalej.
Tak, dokładnie.
Mamy bardzo mało czasu, w 2 minutach, proszę.
Dobrze. Obszedłem dookoła kościół i zauważyłem, że żona znajduje się w innym miejscu niż wcześniej stała. A co się zdarzyło? Kościół był pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Żona mówi, że doznała jakiegoś niezwykłego uczucia, że ma przeparkować w inne miejsce. I w tym miejscu, w którym ona do tej pory stała, spadło wielkie drzewo. Gdyby ono spadło przed momentem, kiedy ona przeparkowała, samochód, którym stała razem z dwójką dzieci, zostałby na miazgę zmiażdżony. Także uważam, że to jest wielki cud, który dokonał się za sprawą świętego Michała Archanioła, do którego żywię wielką cześć. Także...
Panie Henryku, bardzo dziękujemy. Przepraszam, że tak mamy mało czasu, ale może innym razem. Pan szczególnie specjalizuje się w książkach o cudach, prawda?
Dokładnie tak.
Wiem, że jest też o świętej Faustynie pan napisał.
Tak, dokładnie tak.
I jeszcze co?
No, o nawróconych, sekret ocalenia, o takim niezwykłym epizodzie związanym z zamachem na ojca świętego Jana Pawła II. Tak. Tak. No, takie różne mniejsze rzeczy.
Bardzo dziękuję.
O cudownym medaliku.
Bardzo dziękuję i będziemy jeszcze o tym mówić. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego również. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Bogiem.
Proszę Państwa, te książki tutaj przysłała mi właśnie Fundacja Nasza Przyszłość, za co dziękuję. Cuda są. Cuda są po to, żebyśmy jeszcze bardziej uwierzyli, jeszcze bardziej umiłowali Pana Boga. Proszę Państwa, i to jest. Ewangelizujmy. Ewangelizujmy. Pokazujmy te Boże sprawy ludziom, którzy może nie wierzą, wątpią. Zewangelizujmy siebie i innych. Nie bądźmy obojętni. Proszę Państwa, dlatego te wszystkie treści ponieście dalej. Bardzo często kapłan nie może gdzieś wejść, ale wy możecie. Dziękujemy za organizowanie też przeróżnych sympozjów, spotkań, wykładów, dyskusji. Dziękujemy. Trzeba się bardzo spieszyć, bo ten walec, potworny walec ateizmu, pogaństwa idzie. Między innymi właśnie przez gender, przez media, które są w rękach właśnie liberalno-lewicowych. I zobaczycie, bardzo szybko może stać się tak, że młode pokolenie odejdzie od Pana Boga. A bez Pana Boga nie ma przyszłości. Cóż to za przyszłość bez Boga? I nie ma szczęśliwej wieczności. Tym bardziej ewangelizujmy. Dziękuję też za książkę, już nie wiem, kto mi przysłał, pan Adam Macedoński w rozmowie z Anną Zachenter pod czerwoną okupacją. Niezwykły wywiad, rzeka, świadek dwukrotnego wkraczania Sowietów na polską ziemię mówi o tym. Właśnie pan Adam Macedoński, człowiek mieszkający kiedyś we Lwowie. Pani Anna Zachenter pisze, pracownik oddziału IPN w Krakowie, pisze w różnych wydawnictwach, pracuje także w Arkanach, w naszym dzienniku pisze, w Dzienniku Polskim i w innych pismach. Proszę Państwa, to ojczyźnie z kolei ciekawe czasy. Zbigniew Żmigrodzki, otrzymałem książki. Zbigniew Żmigrodzki, Ku totalnej władzy. Przeróżne rzeczy.